Ludzie i pieniądze.
Rząd po zmianach, czego spodziewamy się po nowych szefach resortów gospodarczych, czym pilnie powinni się zająć. Pasażerowie wybrali. Według nich gdańskie lotnisko jest najlepsze w kraju, a z polskich jest najwyżej notowane w rankingu światowym. Jakie z tego wartości dodane, na ile gospodarczo korzystamy z potencjału naszego lotniska i bezrobocie w górę, sprzedaż detaliczna w ciągu miesiąca, w dół PKB w górę. Jak radzi sobie nasza gospodarka? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zaczynamy od rządu po zmianach. Nas interesują resorty gospodarcze, bo to przecież audycja gospodarcza. No i też mają one część nowych szefów. Powstał super resort finansów i gospodarki, którym pokieruje Andrzej Domański, obecny, znaczy dotychczasowy minister finansów. Ministerstwo Energii, nim pokieruje Miłosz Motyka. Ministerstwo Infrastruktury, tym będzie zarządzał Dariusz Klimczak. W resorcie klimatu i środowiska ma pozostać m.in. departament odpowiedzialny za odnawialne źródła energii, w tym morskiej i lądowej energetyki wiatrowej. Do nowego przepraszam, Ministerstwa Energii przejdzie m.in. departament elektroenergetyki, który przygotowuje ustawę sieciową. No i chciałam zapytać panów, jak oceniają panowie zmiany w resortach gospodarczych, a szczególnie właśnie ten jeden super resort, którym pokieruje dotychczasowy minister finansów, minister Domański, czyli Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Finansów w jednym.
Ministerstwo Gospodarki, Bogusław, czyli Wieczorek. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Takie połączenie już mieliśmy w historii, 10 lat temu dokładnie. Niemal dokładnie takie samo ministerstwo z takim samym zakresem kompetencji objął Mateusz Morawiecki. To się chyba wtedy sprawdziło, bo to nie jest takie typowe połączenie, ale to się chyba sprawdziło wówczas i na takie czasy trudne, gdzie spodziewamy się, że jednak jakieś nieciekawe rzeczy mogą się dziać w gospodarce. Być może jest to dobre połączenie. Politycznie może jest to jakieś wskazanie następcy. No tutaj się nie podejmuje oczywiście prognozowania. Ale też pamiętajmy, że pod to Ministerstwo Gospodarki, bo teraz w ten sposób jest to nazywane, nie podchodzą spółki Skarbu Państwa, tak jak to miało miejsce kiedyś, bo kiedyś pod Ministerstwem Gospodarki był zarząd właśnie tymi aktywami państwowymi, a teraz jest oddzielne ministerstwo właśnie do spraw aktywów
państwowych.
Tak jest.
Znaczy ja... Ja podchodzę do tego nowego składu z dużą ciekawością i bym powiedział, wydaje mi się, że to jest interesujące podejście do przynajmniej struktury tego rządu, jaki został zaproponowany, a na który czekamy na 15.30, jak się to formalnie wydarzy. Co do tego resortu, czy tam super resortu gospodarczego, no minister Domański woli mieć władzę faktyczną niż formalną. Po co mu status wicepremiera bez wojska i w momencie, kiedy tak zwanego wojska, w momencie, kiedy może mieć równolegle status tylko ministra, ale władającego znacznie, mającego znacznie więcej kompetencji w sobie, bo to te dwa rzeczone składniki, czy gospodarka, finanse, ale i ten rozwój i technologia, którego to ministerstwa nie będzie, prawda? I teraz jak popatrzymy jako przedsiębiorcy, tak, na to, co w tym aspekcie się wydarzyło, no to no, każdy przedsiębiorca, przynajmniej ten, który ma małe, aspirujące do średniego przedsiębiorstwa, bądź oczywiście większe, no to wie, że jego sprawozdanie roczne finansowe składa się między innymi z trzech elementów. Bilans, rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych. I w rządzie ta struktura była do tej pory rozbita. Teraz jak gdyby to, co uosabia sobą rachunek zysków i strat, czyli rentowność gospodarki w tym konkretnym przykładzie, łączy się z bilansem, czy z rachunkiem przepływów pieniężnych, czyli z finansowaniem tejże gospodarki, prawda? I jeszcze do tego dochodzi ten element rozwojowy. Pozostaje ten składnik jakby tego domniemanego sprawozdania finansowego w postaci bilansu, ale tutaj uzupełnia to minister aktywów państwowych, kiedyś minister Skarbu Państwa. Także to jest ciekawsze, tak? Z punktu widzenia przedsiębiorcy i takiego oglądu sytuacyjnego, co z tego, że jest rentowny, jeżeli jest niewypłacalny na przykład, no, już mówiąc po skrajnościach. Także to jest dla mnie ciekawe i interesujące rozwiązanie i upatruję w tym jakieś nadzieje, zwłaszcza, że pan minister Domański no, nie pokazał w sobie jakiegoś takiego człowieka, który kieruje się emocjami, tak? To jest człowiek wyrachowany, rozumny i kierujący się po prostu faktami.
Zadaniowo,
tak? I z drugiej strony mamy jeszcze tego pana ministra aktywów państwowych nowego, którego co prawda no, ja znam akurat, nie osobiście, ale miałem okazję poznać efekty jego działania i z kolei tutaj w porównaniu do poprzednika, no to znowu, jak się to państwo odnosi, prawda? No, pan poprzednik na pewno był świetnym, najwyższym organem władzy każdej spółki, czyli walnym zgromadzeniem, tak? I świetnym urzędnikiem, ale miał nieporównywanie mniejsze doświadczenie w biznesie niż ten pan, który ma nastać od dzisiaj. Mhm. I którego doświadczenie wieloletnie jako przedsiębiorcy koncentrowało się głównie na spółkach z udziałem Skarbu Państwa czy z udziałem skarbu tam gminy. Przecież to wszystko, co dotyczy kolejnictwa, to tam przecież mamy do czynienia również nie tylko ze Skarbem Państwa, ale w ogóle to jest mienie publiczne. I on sobie z tym świetnie radził, miał wszędzie dobre recenzje. I ciekawe, jak po prostu teraz podsyci to oczekiwanie, że te spółki nie są typowymi spółkami, mówię o spółkach Skarbu Państwa, które maksymalizują zysk w krótkim okresie, jak to się jeszcze niedawno mówiło, jaki jest cel gospodarowania, tylko będą maksymalizowane korzyści, tak? Niekoniecznie finansowe. I to akurat w przypadku pana ministra, jak przeżyłem
to... Pan Balczun.
Pan Balczun, tak. Widziałem to w Agencji Rozwoju Przemysłu, obserwując tę organizację, jak w ciągu kilku miesięcy potrafił znacząco zmienić podejście tej agencji właśnie do podmiotów grupy kapitałowej tej firmy.
No właśnie, tutaj ma być
ciekawe.
Nowe podejście, nie zysk, ale dobrostan obywateli. Co można przez to rozumieć?
Sowite wypłaty dywidend w kolejnych latach, tak bym to rozumiał, bo trzeba będzie zasilać spółkami Skarbu Państwa budżet. No i tutaj będzie naturalne pole starcia z właśnie nowym superministrem finansów, jeśli możemy go tak nazwać.
Tylko, że efekty te będą dopiero za rok, tak? Bo teraz dopiero z końcem czerwca skończył się okres sprawozdawczy i podziału zysku i tutaj nie można oczekiwać w ciągu kilku miesięcy na
oczywiście
jakąś poprawę.
Akurat przed kolejną kampanią wyborczą, tak powiem, to będzie dobry czas, żeby tymi zyskami się ze spółek Skarbu Państwa sowicie dzielić. Trochę w tym samym kontekście powołanie nowego Ministerstwa Energii to jest na pewno bardzo ciekawy i ważny i dobry ruch, ponieważ energetyka w Polsce to jest naprawdę element absolutnie strategiczny i to zarówno pod względem tworzenia nowych źródeł energii na Pomorzu, wiemy o tym bardzo dobrze, jak i wygaszania tych aktywów węglowych. To jest problem, z którym sobie nie radziły żadne rządy od Myślę, że można powiedzieć od zawsze. Mhm. Strategie się zmieniały się i pod rządami jednej partii się zmieniały z dnia na dzień. Wprowadzało to absolutne zamieszanie, nikt nie miał ani pomysłu tak naprawdę, jak to zrobić, a przynajmniej jeśli miał pomysł, to nie potrafił tego doprowadzić do końca. I to jest, było takie trochę bujanie się i czekanie, aż jakby samo się wszystko rozwiąże. No, dobrze by było, żeby nowy minister, bardzo młody minister, powiedzmy sobie, zdaje się, że on
najmłodszy,
jest ledwo po 30. Mhm. Być może będzie na tyle skory do działania i ambitny, żeby te zmiany w końcu przeprowadzić i zakończyć i wyprowadzić polską energetykę na taki jeden stabilny kierunek, który jest określony i każdy wie, czego się spodziewać w perspektywie tych 10, 20, 30 czy 40 lat.
Chociaż powiem szczerze, że trochę zaskoczyła mnie informacja z Polskiej Agencji Prasowej. Tutaj ona się powołuje na dobrze poinformowane źródło. No zobaczymy, na ile jest w tym, na ile się to potwierdzi, że morskie i lądowe farmy wiatrowe będą w zakresie resortu klimatu i środowiska, a w sumie no, jednak to jest energetyka i no nie wiem, moim zdaniem powinny się znaleźć w resorcie energetyki, no ale zobaczymy. Nie wiem.
Ale to zobaczymy, to zobaczymy. Pani redaktor zauważyła, że chodzi o dobrostan społeczeństwa, prawda? No to jakbyśmy znowu popatrzyli strukturalnie na ten rząd, to jakie cele on zapewni? Odmieniane przez przypadki słowo bezpieczeństwo, prawda? Tak jak w tej piramidzie potrzeb podstawowych Maslowa, których się uczymy na studiach od lat 80., tak? No to poczucie bezpieczeństwa i to, czy jakie jest odbicie w rządzie w tej dziedzinie? Żywnościowe, mieszkaniowe, to co każdy po prostu musi być, jeśli chodzi o podtrzymanie tejże ciepłoty i funkcjonalność urządzeń, no to energetyka i to widać po prostu, że to jest takie idące naprzeciw właśnie przyszłym oczekiwaniom, tak, bo znowu nikogo nie będzie interesować w społeczeństwie, czy ta energia z odnawialnych źródeł energii jest kontrolowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czy przez Ministerstwo Energetyki, tak, to ma czwartej kolejności odśnieżania i mam nadzieję, że to będzie w jednych rękach, tak, bo to taki
był
zamysł.
No chodzi o spójną politykę w tej materii.
I niech tak będzie, już wystarczy, że to państwo w tej energetyce jest przemożne, tak? I w końcu spełnia trzy role. I z jednej strony minister aktywów będzie wykonywał funkcję tego walnego zgromadzenia i decydenta, czyli organu korporacyjnego tych spółek. Z drugiej strony no jest majątek i zaspokajanie konkretnych potrzeb i od tego i ciągłości tych zaspokajania, ciągłe zaspokajanie tych potrzeb, tak? Przy rosnącym jednak wyraźnie zapotrzebowaniu na energię elektryczną i tu ma rolę do spełnienia ten minister, no i funkcja regulatora, tak, czyli regulacyjna, czyli tutaj jest Urząd Regulacji Energetyki, który ma też swoje zadania i one są odrębne, ustawowe, od lat przyjęte, zresztą w całej Unii ten model funkcjonuje i jak gdyby te trzy funkcje państwa w obszarze energetyki, no nie mogą teraz znowu na początku wypączkować jeszcze do czwartego czy piątego miejsca. Także tu liczę na to, że ta energetyka pozostanie w jednych rękach.
To jest bardzo ważne zastrzeżenie właśnie, żeby te poszczególne sektory znajdowały się w jednych rękach, czyli pod jednym ministerstwem i trochę mnie dziwi i smuci, że nie spotkał ten los szeroko pojęte mieszkalnictwo czy budownictwo. To jest temat absolutnie gorący teraz, bardzo ważny dla Polaków, dla wyborców każdej z partii i myślę, że rozczłonkowanie tego tematu de facto obecnie na trzy ministerstwa, bo to jest Ministerstwo Rozwoju, to jest planowanie, przestrzenne budownictwo, to jest ministerstwo, które nie pamiętam jak się nazywa, pod minister Dziemianowicz-Bąk. Jest tam
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Mieszkalnictwo socjalne i mamy jeszcze minister Pełczyńską-Nałęcz, która też bardzo aktywnie działa na tym polu. Więc mamy nie tylko rozczłonkowanie pomiędzy ministerstwa, ale rozczłonkowanie pomiędzy trzy partie, co tak musi generować konflikt i jakby wzajemnie się, jakby nie być wzajemnie komplementarne. to bardzo niedobrze, że tak się dzieje w tak kluczowym sektorze działalności państwa.
Tak, zdecydowanie tego zabrakło, ale widać, że się w tym czasie koalicjanci nie mogli porozumieć co do kształtu tego programu dla mieszkalnictwa i stąd pozostało jakby po staremu, tak? Każdy z koalicjantów posiada jakąś cząstkę w tej dziedzinie i myślę, że to staje się już dziś, konkretnie dziś, zarzewiem do jakiejś zmiany gdzieś za pół roku może. Tak?
Będziemy obserwować, będziemy wracać do sprawy i pewnie komentować. Jeszcze wracając do ministra gospodarki i finansów w jednej osobie. Połączenie resortów finansów i rozwoju to jak mieszanie ognia z wodą, tak mówi ekonomista Piotr Kuczyński. No ale z drugiej strony też, o czym panowie wspomnieliście, z jednej strony ministerstwo musi dbać o to, by środki, którymi zarządza, nie wypływały z portfela zbyt szybko, a z kolei no, ministerstwo rozwoju wymaga inwestycji i wspomagania tego rozwoju pieniędzmi. Czy to oznacza jakąś właśnie większą spójność tej polityki gospodarczej i fiskalnej, jakąś większą przewidywalność, bezpieczeństwo, no i sygnał dla inwestorów i partnerów zagranicznych, że tu będzie bardziej stabilnie?
No, zdecydowanie myślę, że tak, zwłaszcza, że osoba ministra Domańskiego już została kiedyś pozytywnie zweryfikowana przez rynek kapitałowy i to ma miejsce również i teraz, także to jest jedna okoliczność. No a druga, ten ogień i woda, tak, można powiedzieć, co się dzieje, jak w sytuacji, jak się łączy tlen z wodorem, no powstaje woda, można powiedzieć, takie czynniki. Ale tu pamiętajmy, już nie będąc takim żartobliwym, że działamy w warunkach dochodzenia do 60% zadłużenia. I to jest ta konstytucyjna, jak gdyby. I tutaj, tu nie ma miejsca w tej chwili na eksperymenty, bo tu się trzeba pilnować, żeby tych 60% nie przekroczyć. I to musi być pod ręką, pod kontrolą tej ręki, nazwijmy ją księgowej, tak, poniekąd. Także
i główny księgowy będzie widział wszystko i zareaguje.
I zareaguje stosownie, a jednocześnie nie wyleje dziecka z kąpielą i będzie dbał, żeby ta polityka, którą będzie firmował, była racjonalna na miarę możliwości, przewidywalna. Także to jest zresztą to, czego oczekują przedsiębiorcy.
Myślę, dokładnie tak samo, wzmocnienie w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, ministra finansów, danie mu dodatkowych kompetencji jest słuszne i jakby powinniśmy się szykować na jakieś perturbacje związane z gospodarką. I to, że to będzie skupione w jednej ręce, bardzo dobrze. No pytanie oczywiście, jakby, który wilk zwycięży w panu Andrzeju Domańskim, no, czy ten bardziej księgowy, czy rozwojowy. No ale zobaczymy, no tak jak mój przedmówca mówił, no do tej pory dał się jednak poznać jako raczej skuteczny, niekontrowersyjny minister, tak to nazwijmy, co jest bardzo dużym komplementem wobec polityka i ministra, więc zobaczymy oczywiście, ale to chyba zmierza w dobrą stronę.
Andrzej Chmielecki, Bogusław Wieczorek, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center i nasz ogródek lokalny, gdańskie lotnisko, chociaż właśnie może jak mowa o gdańskim lotnisku, to wcale nie tak lokalny, bo nasz port lotniczy nie dość, że jest najlepszy w Polsce, to jeszcze zajmuje 57. miejsce najlepszych lotnisk na świecie w rankingu Air Help Score. I to jest, nie jest to taki zwykły ranking. Dlaczego jest ważny? Bo pytani byli o opinię pasażerowie, konsumenci. Firma zapytała podróżnych na 250 lotniskach w 68 krajach. o to, jakim się właśnie podróżuje z danych lotnisk. Pod uwagę brała punktualność, poziom zadowolenia podróżnych, jakość świadczonych usług. Rankingiem objęto, tak jak już mówiłam, 250 lotnisk. Przy czym wynik lotniska gdańskiego, jeżeli chodzi o miejsce w światowym rankingu, czyli to 57 miejsce, jest najlepszym ze wszystkich polskich lotnisk, bo drugie jest warszawskie i jest na 95. miejscu. Pasażerowie cenią sobie na gdańskim lotnisku najbardziej punktualność lotów, potem poziom obsługi pasażera, no i wrażenia. I chciałam podpytać panów, czy podobne mają panowie opinie, jak pasażerowie zapytani, i no jakie dla Pomorza z tego wartości dodane są, jakie powinny być, co jeszcze można zrobić, żeby było jeszcze lepiej gospodarczo dla Pomorza, wykorzystując pozycję gdańskiego lotniska.
Każdy się rozmarzył chyba o wakacjach teraz i sobie przypomina loty. Mnie nie dziwi tak wysoka pozycja naszego gdańskiego lotniska. Przecież to jest świetnie zorganizowane miejsce i estetycznie bardzo, bardzo fajne i dobrze się tam spędza czas.
To jest takie intuicyjne w podróżowaniu.
Tak. Jakby w porównaniu z różnymi innymi lotniskami jest naprawdę i proste, i dobrze skomunikowane właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, intuicyjne. Więc to jest jakby dobrze pomyślane i dobrze zarządzane lotnisko. To bez dwóch zdań. Pytanie, co z tego wynika? Znaczy, co wynika z tego rankingu? Bo przecież chyba nikt nie wybierze swojej destynacji lotniczej tylko dlatego, że na końcu czeka go fajne lotnisko. O ile nie jest to jakiś naprawdę cud techniki, który warto zobaczyć. Więc dobrze, jakby jest to dobra ocena stanu rzeczy, natomiast to nie ma jakiegoś bezpośredniego wpływu na to, co się dzieje dalej. No tutaj jest ważne rozwijanie siatki połączeń. Ona jest różna. Ona jest różna i bardzo dynamiczna. To każdy, kto śledzi te loty, warto zauważyć, że jest mnóstwo artykułów o nowych kierunkach, o nowych destynacjach. I te nowe destynacje się mniej więcej co rok, dwa, trzy powtarzają, bo po prostu w międzyczasie po cichu są zamykane. Niemniej średnia cały czas rośnie i to też widzimy, myślę, na głównym mieście. Jeśli ktoś chodzi, to bardzo często słychać właśnie te języki obce. Ostatnio bardzo dużo słychać języka czeskiego. Też jest połączenie z Pragą, więc to jest na pewno jeden z tych kierunków. Jest też połączenie kolejowe, więc jak najbardziej otwieranie się na krajościenne i dalsze jest jak najbardziej wskazane. Wspiera turystykę, wspiera pozostały biznes. Bo też pamiętajmy, że to się zaczyna, jakby świadomość tej dostępności komunikacyjnej zaczyna się już bardzo wcześnie, no chociażby na takim Erasmusie, tak? Znaczy, jeśli ktoś podejmuje decyzję o tym, żeby studiować za granicą w takiej Hiszpanii, to dla niego jest istotne, czy będzie w stanie się tam łatwo dostać, czy nie. I później tak samo w pracy, tak? Znaczy, jeśli są firmy, które otwierają filie w różnych miastach, to, czy jest stałe połączenie lotnicze pomiędzy poszczególnymi filiami, czy z siedzibą przede wszystkim danej firmy, jest kluczowe w podejmowaniu decyzji, czy taką filię otwierać, więc jak najbardziej otwieramy jak najwięcej połączeń, utrzymujmy je jak najdłużej, bo to wspiera wszystkie nasze sektory gospodarki.
Andrzej Chmielecki.
No ja akurat mam okazję na co dzień obcować może nie tyle sportem lotniczym, ale z torem podejściowym samolotów do tego lotniska i też, no nie powiem, że nastawiam sobie zegarek tak jak lecą samoloty z Kopenhagi czy z Warszawy, no ale mniej więcej już jestem w stanie rozpoznawać, o jaki samolot chodzi. ale to jest ta właśnie powtarzalność i ta doskonałość operacyjna również dzięki poczynionym w tym porcie lotniczym inwestycjom, prawda, że samolot może siadać praktycznie na przyrządach bez widoczności, bo są te ILS-y i to jest bardzo istotne, prawda, że pod tym względem jesteśmy drugim lotniskiem, jeśli chodzi o wyposażenie to nawigacyjne i po Okęciu i to no może razem z Modlinem podobnie. I to jest bardzo, bardzo fajne, a w końcu do tego służy port lotniczy, żeby tych pasażerów przyjąć i odprawić, prawda? Bo nie dla tych, którzy wysiadają. Ci, co wysiadają, odbierają tylko bagaż, tak? I się śpieszą, żeby zdążyć na taksówkę, bo ktoś tam czeka znajomy, który odwiezie, albo komunikacja miejska, która tam też nieźle wygląda. Przecież i są autobusy, jest PKM-ka i na szczęście się odchyla w różnych kierunkach, także to zostało dobrze pomyślane, korzystnie. Hala odlotów jest śliczna. Ja znam
miejsce
dużo osób
na parkingach, mamy parkingi.
Tak, no przecież to ta strefa i to jest właśnie, to jest to myślenie na temat tego, jakie potrzeby spełniamy wobec tego klienta, który tutaj spędzi z nami najbliższe 2 czy 3 godziny w zależności od czasu odpraw i o której musi być wcześniej, tak? Wcześniej osadzając ten samochód, jeżeli tam wyjeżdża na powiedzmy ten tydzień i ma dogodne tutaj rozwiązania, bo jak go stać na to, żeby lecieć gdzieś na tydzień, to stać go również, żeby ten samolot postawić na parkingu long term. I z tego względu jest ta wygoda, to jest dobrze pomyślane, tak? I ta operacyjność, no to co w środku. Ktoś czeka i ma tę godzinę czasu czy ileś, no to je, pije, ewentualnie coś kupuje. No to no tutaj podejrzewam, że akurat nie będziemy liderami w porównaniu do tych wielkich hubów lotniczych, które się w tym wyspecjalizowały, no ale tam się krzyżują powiedzmy nacje z całego świata i tam się po prostu wręcz urządza wędrówki ludów, patrząc na przykład na Kopenhagę, gdzie przejście z jednego końca na drugi jest to
zajmuje trochę
40
czasu.
Minut praktycznie, omijając ludzi. No i a co dla regionu jeszcze, tak? No przecież pamiętajmy o tym, że teraz akurat może się o tym nie mówi, ale jeżeli jest taki węzeł i on osiągnie swoją dojrzałość i nasycenie, to warto rozwijać tam logistykę taką konferencyjną, biznesową, na spotkania. I to w ramach tego projektu, za którym stoi port lotniczy, jednak rozwój tej dolinki biznesowej, rosną te wolniej pewnie niż z gorszą komercjalizacją, ale jednak to idzie cały czas do przodu, jest pod kontrolą i to jest dobry pomysł biznesowy. Swego czasu Intel przecież jak się osadził tam
super nowoczesne biurowce.
Tak,
przy lotnisku.
Tak. I zresztą kupił je na własność, tak? Bo przecież wiele lat dzierżawił. I wokół tego lotniska tworzy się ta strefa i ona nadal jest rozwojowa i nadal się będzie to działo, tak? A ewentualne ładunki zostawią prawdopodobnie do Kosakowa, no bo to jest też wspólnota interesów. Także ten port lotniczy, on zasłużenie zajmuje to miejsce i zbiera wysokie oceny, a też pamiętajmy, że służy temu świetny zarząd. No tutaj prezes Kloskowski z tym swoim podejściem kiedyś marketingowym takim właśnie, ale to utrzymał jakby operacyjnie to podejście do pasażera, czy tam klient przede wszystkim i to wychodzi przy organizacji tego portu. I to, no mamy to szczęście mieć takiego menedżera.
Odlocik jest na lotnisku w Gdańsku z wykrzyknikiem, nasz słuchacz pan Collins pisze. I właśnie, czy samorząd jakoś mógłby jeszcze ewentualnie wykorzystać to, że nasze lotnisko jest takim ambasadorem, bo wiem, że tylko nie wiem, na ile to była inicjatywa samego lotniska, na ile samorządu, że w jednej z linii lotniczych, która tutaj korzysta z naszej trasy i z naszego też lotniska, były rozdawane truskawki kaszubskie na przykład. Była to duża promocja. Albo jeszcze pamiętam przed, jak przylatywali kibice z Euro, na Euro 2012 tutaj na rozgrywki w Gdańsku, no to rozmaite kapele ich witały lokalne, a oprócz tego goście byli witani też produktami regionalnymi. Czy tutaj na ile to mogłoby jakoś zostać jeszcze bardziej rozwinięte, wykorzystane, nie tylko przy okazji właśnie takich imprez jak wtedy Euro 2012, tylko jakoś tak bardziej na co dzień. No, z drugiej strony też inwestorzy, biznesmeni przylatujący tutaj na nasze lotnisko widzą, że infrastruktura jest świetna, jest to nowoczesne lotnisko, więc zaczynają budować sobie wyobrażenie na temat, co oni znajdą głębiej w mieście, jak już tutaj przyjdą i będą rozmawiali z innymi firmami o potencjalnych biznesach.
Wydaje mi się, że takie drobne rzeczy oczywiście są miłe dla oka i mogą się odbić jakimś echem, ale kluczem do sukcesu jest jednak to, o czym pani wspomniała, czyli te duże imprezy sportowe. Teraz Mistrzostwa Europy w siatkówce chociażby, tak? No to jest coś, co przyciąga ludzi z innych państw. Czy przede wszystkim, myślę, bo to są takie jednak mocno wpadkowe rzeczy, że tak powiem, a turystyka konferencyjna, taka biznesowa, no to jest coś, na co kuleje jednak w naszym regionie i chyba w sposób niezasłużony. Znaczy, to jest kwestia również infrastruktury i właśnie tej współpracy na styku biznes, samorząd, lotnisko. Myślę, że można by było bardzo wiele osiągnąć.
I to też troszkę osłabło po pandemii. Trudno, mam wrażenie, odbudować to, co było przed pandemią.
Wydaje mi się, że przed pandemią też nie było dobrze. Znaczy, Trójmiasto nigdy nie widniało na tej mapie bardzo dużych konferencji, bo nie miało infrastruktury takiej. To trzeba rozwinąć. Ja bym się nie skupiał przy samym lotnisku, bo nie chodzi o taką samą bliskość, że muszę wyjść z samolotu i iść na salę konferencyjną, tylko patrzmy naprawdę szerzej na cały region wręcz, nawet nie tylko Trójmiasto, tylko cały region. Turystyka na pstrym koniu jeździ, to wiemy bardzo dobrze, każdy, jeśli spojrzy dzisiaj za okno, to zauważy, a turystyka taka stricte konferencyjna jest naprawdę bardzo dużym bodźcem do rozwoju. Zakopane wykonuje bardzo dużą pracę w tym zakresie. W tych martwych sezonach, czyli powiedzmy październik, listopad, marzec, kwiecień, kiedy ta turystyka jest dużo słabsza, te wszystkie potężne hotele zakopiańskie goszczą naprawdę multum konferencji. Wiele osób z chęcią tam przyjeżdża, spędza czas, no i dla górali wydaje pieniądze. I to jest ten klucz. Mając takie lotnisko, jakie mamy, możemy sięgać nie tylko po konferencje polskie, również po konferencje międzynarodowe. I jak najbardziej myślę, że jest to droga w jakiejś takiej perspektywie strategicznej kilkunastu lat, którą powinniśmy podążać.
Jest to ciekawy pomysł, wart rozważenia i miejmy nadzieję, że to się zadzieje, bo rzeczywiście przydałaby się taka turystyka konferencyjna, zwłaszcza, że w naszym regionie gospodarczo dużo rzeczy się będzie działo. Więc no, trzymamy kciuki, żeby ktoś to zaczął rozwijać. Zmieniamy temat. Bank i Towarzystwo Ubezpieczeniowe żądali od swoich klientów wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych oraz testu na HIV, informował niedawno Rzecznik Praw Obywatelskich. Według rzecznika działo się to w ramach procesu oceny ryzyka przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego. Do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłosiły się osoby, od których bank i ubezpieczalnia, tutaj chodzi o konkretnie o mBank Hipoteczne SA i Compensa Vienna Insurance Group, żądali wyników badań laboratoryjnych, właśnie radiologicznych i przymusowego testu na HIV. Sprawa zrobiła się głośna, bank twierdzi, że ubezpieczenia były dobrowolne, ale to nie bank wysyłał na badania, a ubezpieczyciel. Natomiast ubezpieczyciel twierdził, że robił to owszem, ale kilka lat temu, a teraz już nie. No i gdy sprawa zrobiła się głośna, sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, trafiła też do Rzecznika Finansowego, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na ile ta wrzawa przyhamuje zapędy kolejnych firm do tego typu działań, które no też no łamią i prawa człowieka, i kilka ustaw. No w sumie dosyć skandaliczna sprawa.
No myślę, że teraz jest jakiś wysyp takich informacji, ale to, co pani redaktor zauważyła, pochodzących z praktyk sprzed kilku lat. No teraz pewne rzeczy są już nie do pomyślenia. Czy no w banku, tak jak można było powiedzieć, czy kiedyś była powszechnie dopuszczalna dyskryminacja ze względu na wiek w branży kredytów hipotecznych, prawda? Bo po prostu bank stwierdzał, że to już długo...
Już człowiek nie będzie zdolny do pracy.
Nie będzie miał kiedy, nie zdąży spłacić, prawda, tego swojego, tego zaangażowania banku. No ale to potem skutecznie zostało, to w końcu to zabezpieczenia stanowią o tym, czy to źródło spłaty nastąpi, czy i z czego ono będzie pokryte. Także wyzbyto się. No tutaj, o ile no bank, to tutaj akurat do tych danych medycznych to z tym nie ma nic wspólnego. Towarzystwo ubezpieczeniowe, czy w ubezpieczeniach na życie, no to jest wiadomo, że no taki wywiad medyczny jest potrzebny. Pytanie, jak głęboki, a
były nawet skierowania, bo tutaj konsumenci skarżyli się, że wystawiano im skierowanie na badania radiologiczne, gdzie zupełnie bez wywiadu wcześniejszego, a może dana osoba już jest po kilku takich i nie powinna mieć, na przykład to groziło zdrowiu, to było po prostu niebezpieczne.
No dlatego to jest słusznie krytykowane, a ochrona akurat danych zdrowotnych jest szczególna w ramach RODO. To są dane szczególnej kategorii do przetwarzania i ja bym się spodziewał, że tutaj będzie niestety kara pieniężna i ona się utrzyma w sądzie, jeżeli będzie jakieś odwołanie. Natomiast czy to ma być jakieś memento dla innych? Ja myślę, że już było. Ja bym się nie spodziewał po prostu takich działań po utrzymania tego typu działań, bo to już jest faza schodząca. Przynajmniej u nas w Europie.
No to miejmy nadzieję, że tak będzie.
Też wydaje mi się, że jest schodząca, bo są dużo lepsze narzędzia, czyli sztuczna inteligencja i przeczesywanie wszelkich dostępnych rejestrów. I to jest droga, która jakby wymaga wielkiego nadzoru tak naprawdę ze strony państwa. Kolejne akty prawa europejskiego też jakby bardzo wyraźnie to podkreślają, wskazują. AI Act ostatnio bardzo mocno podkreśla te kwestie, że nawet jeśli jakieś dane z zewnątrz są wykorzystywane, to trzeba o tym wyraźnie mówić, na jakiej podstawie dana decyzja została podjęta. No a sztuczna inteligencja pozwala to robić po prostu w sposób masowy i przy wykorzystaniu absolutnie wielu dostępnych rejestrów. To jest też takie trochę ostrzeżenie chyba dla nas wszystkich, żeby nie dzielić się wszystkimi swoimi dostępnymi wiadomościami, szczególnie takimi wrażliwymi, tak? Znaczy, jeśli korzystamy z jakichś usług takich chmurowych, cyfrowych, gdzie wrzucamy wszystkie nasze wyniki badań, to jak się czujemy, samopoczucie, rozwiązujemy psychotesty i tak dalej, to wszystko jest gdzieś zbierane i ktoś na końcu może to wykorzystać, żeby podjąć decyzję, która zaważy na naszym życiu. Warto mieć to na uwadze.
Co jest akurat pewne, bo popatrzmy na politykę wizową Stanów Zjednoczonych, prawda, gdzie
Bardzo ciekawy przykład.
Jak się nie jest na Facebooku czy tam na mediach społecznościowych, to się nie dostanie wizy. Ale dlaczego? Bo oni po prostu przetwarzają na masową skalę to, co jest. Ale zauważmy, wszystkie te centrale mediów społecznościowych są zlokalizowane w centrale w Stanach Zjednoczonych. Także to jest jeszcze ta walka o ten przepływ informacji, o kontrolę nad społeczeństwami. Myślę, że Unia Europejska też zmierza w tym kierunku, żeby wykorzystać sztuczną inteligencję do oceny zachowań i postaw ludzi i podejmowania już indywidualnych decyzji.
No ja jestem tylko ciekawa, wracając do Stanów Zjednoczonych, czy wpuszczona zostałaby osoba, która do tej pory nie miała konta w żadnym medium społecznościowym, no i zmuszona do otwarcia, otwiera to konto, tam się nic nie dzieje i co, wpuszczają ją czy nie? Wzbudza to podejrzenie czy nie? Ja myślę, znaczy obawiam się, że pewnie tym bardziej by wzbudziło podejrzenie i marne szanse.
To zależy od wieku pewnie tej osoby, która otwierała to, sobie to konto.
No ale to jest bardzo ciekawe pytanie, bo faktycznie z perspektywy tego analityka brak posiadania konta na którymkolwiek z social mediów no jest wysoce podejrzany współcześnie, więc to, że ktoś chciał się ukrywać, no tak, to od dlaczego?
Od razu na trzepanie tam po wylądowaniu. No mało przyjemna perspektywa. Więcej już nie porozmawiamy, jeden temat nam został jeszcze ekonomiczny, ale to pewnie kolejnym razem. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.